Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Tomasz Rakowski, współwłaściciel FNX Group, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obniżyć VAT do 8% na pełną, całą gastronomię, o to apeluje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Tak zrobiły już m.in. Austria, Belgia, Bułgaria, Grecja, Cypr, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania. Tutaj ten VAT obniżono w zależności od kraju do 5 albo 11%. Tymczasem wracając na nasz rodzimy rynek, obroty w naszych lokalach, restauracjach, pubach, barach spadły do 10-15% tego, co było przed koronawirusem. Na ile to jest pomysł wart rozpatrzenia i wprowadzenia?
Tutaj jest kilka elementów. Ja bym zaczął od tego, że ja popieram ten pomysł, to znaczy na przykład do końca 2020, a może 2021 roku, to by była rzeczywiście pewna ulga, ale może nie taka decydująca o powodzeniu tej branży, dlatego że część tych usług już jest 8%, część 23%. To by stanowiło pewne uproszczenie systemu, rzeczywiście byłoby lepiej, byłoby zdecydowanie prościej. Przypomnijmy, że branża gastronomiczna oberwała od koronawirusa podwójnie, że tak potocznie powiem. Po pierwsze dlatego, że była przez długi okres czasu absolutnie zamknięta. Tam nie było żadnych obrotów, te obroty były zerowe i teraz też, gdy już można przyjmować gości i klientów, to my nie zawsze tak chętnie chodzimy jak przed pandemią, bo jednak pewna obawa w nas pozostała, więc
i
tak naprawdę...
Zdaje się, że też nie są udostępniane wszystkie stoliki,
dokładnie
tutaj
są
cały czas obostrzenia.
Restrykcje sanitarne, więc rzeczywiście taka pomoc byłaby ważna. Natomiast z drugiej strony ja mam takie poczucie, że to nie jest najważniejsza sfera. Najważniejsza sfera łączy się z wszystkim, co się wiąże z czynszami. To znaczy, jeżeli udało się wynegocjować u właścicieli, czy komunalnych, czy prywatnych, zawieszenie czynszu, obniżenie czynszu, to jest to, co jest najważniejsze dla przedstawicieli tej branży i ja bym tutaj szukał pewnych rozwiązań. Oczywiście, jeżeli prywatny właściciel nie chce spuścić złotówki z czynszu, no to możemy sobie na niego popomstować, ale tak naprawdę niewiele jest narzędzi, żeby go do tego zmusić. Więc tak, absolutnie popieram ten pomysł. To byłby oddech dla tej branży, chociaż nie jest to jakby najważniejsza sfera. Czy się przełoży na to, ile zapłacimy? Nie sądzę, żeby się bardzo przełożyło. Tak naprawdę myślę, że te oszczędności no, pójdą na pokrycie strat w samych firmach, czy jakby na próbę stanięcia mocniejszego na nogi, ale z drugiej strony powiem szczerze, jako konsument nie mam nic przeciwko temu.
A co o tym myśli Tomasz Rakowski, który jest przedsiębiorcą, choć niezwiązanym z branżą gastronomiczną?
No właśnie, tutaj przedsiębiorca, ale nie z branży gastronomicznej, natomiast no, klient tej branży i ja mam, szczerze mówiąc, podejście ambiwalentne. To znaczy ten raport, ta petycja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców rodzi we mnie takie trochę sprzeczne uczucia. I z jednej strony rozumiem tą skalę problemów, z którą musieli zmagać się właściciele biznesów gastronomicznych. Tak jak mój przedmówca mówił, branża gastronomiczna no była zamknięta przez 2 bite miesiące od połowy marca do połowy maja. Działały tylko dowozy. Tak na marginesie, ten kto miał już wcześniej dowozy albo istniał gdzieś w formie online, no to mógł zyskiwać, mógł jakoś ochronić się w przypadku tych trudności. Teraz mimo zdjęcia tych ograniczeń ludzie wciąż są w jakiś sposób nieufni, może wolą zostać w domach albo nie przebywać w tych pomieszczeniach zamkniętych, nie na wszystkich miejscach możemy siedzieć, jest ograniczenie co do ilości osób na metr kwadratowy i te i kilka innych czynników bez wątpienia one wpływają na wysokość obrotów w tych biznesach, ale z drugiej strony chyba każdy, kto był w ostatnich dniach, nie wiem, w centrum Gdańska, w centrum Sopotu, to widział, jak wygląda obłożenie tych restauracji. No ja szczerze mówiąc, kiedy w weekend byliśmy z żoną na ulicy Długiej czy na Długim Pobrzeżu, to te restauracje wyglądały na tętniące życiem. I sami, kiedy chcieliśmy skorzystać z jednej z naszych ulubionych, to musieliśmy po prostu czekać na stoliki. To trochę nie pasuje do obrazu, w którym branża boryka się z tak poważnymi problemami, że wręcz stoi na skraju upadku. Ale ja chcę jasno podkreślić jeszcze raz, że jako osoba spoza tej branży, no nie mam pełnej wiedzy. Nie zdaję sobie sprawy ze skali problemów i być może w ujęciu makro, no bo podałem przykład popularnych miejscowości turystycznych, Gdańsk, Sopot, ale w skali całej Polski rzeczywiście restauracje, bary, puby nie mają teraz łatwo. Dlatego myślę, że te proponowane ujednolicenie stawki do 8% mogłoby tym firmom pomóc, bo tu jeszcze słowo wyjaśnienia, to ma być właśnie ujednolicenie, bo zgodnie z tą nową matrycą VAT działalność gastronomiczna ma być opodatkowana co do zasady tą stawką 8%. Chodzi tylko o te wyjątki, a wyjątkami są napoje czy typu kawa, herbata albo alkohol i posiłki bodajże zawierające owoce morza.
Więc tak, chodzi owoce o to, morza są takim symbolicznym tutaj.
Bardzo
to,
tak.
To prawda.
Postulat po prostu jest taki, żeby wszystko, co jest sprzedawane w restauracjach, było opodatkowane stawką 8% i oczywiście założenie jest też takie, że to nie zmienia cen w menu, ale zwiększa zyski restauracji, jakby rekompensuje te straty, te zmniejszone obroty. Więc myślę, że warto iść za tymi, którzy już w Europie tych decyzji dokonali. Tutaj liderem jest Rumunia ze stawką 0%. Nasi sąsiedzi Niemcy mają 5% do końca 2020 roku, więc jak najbardziej. Natomiast te decyzje no, trzeba podejmować w oparciu o twarde dane z całej gospodarki, tutaj z całej branży gastronomicznej, bo my mamy wycinek być może zafałszowany, patrząc na Gdańsk, Sopot, te nasze.
Nie, ja właśnie chciałem powiedzieć, że my mamy zdecydowanie zafałszowany ten wycinek. Tak jak się mówi, że bardzo dużo osób przyjeżdża nad polskie morze, my to rzeczywiście widzimy. Wystarczy popatrzeć, jak wygląda autostrada A1, tak, która jest zablokowana. Czasami czeka się godzinę na bilet, jeżeli ktoś nie ma tej aplikacji umożliwiającej swobodny przejazd. Więc ja myślę, że ani Gdańsk, ani Gdynia, ani Sopot nie są odzwierciedleniem stanu całej polskiej gastronomii. My oczywiście możemy się cieszyć, że taka jest hossa akurat w Trójmieście, ale w skali kraju to chyba wygląda znacznie gorzej.
A z drugiej strony jednak patrząc od strony konsumenta, no tutaj panowie mówią, że Kowalski nie odczuje płacąc rachunek za obiad, ale z drugiej strony, a co z rachunkami rzędu 30 zł za zupę, tak jak ostatnio sporo media pisały w miejscowościach nadmorskich, no
nie, ale,
żniwa.
Nie, ale ja bym tych dwóch kwestii nie wiązał ze sobą, dlatego że
No ja bym wiązała z punktu widzenia konsumenta najbardziej tak.
A ja bym nie wiązał, dlatego że to, że ktoś jest chciwy i to, że ktoś chce zarobić w ciągu miesiąca na cały rok działalności, to żaden VAT, żadne regulacje VAT-owskie nie będą miały na to wpływu. My widzieliśmy te rachunki, bo tutaj jest przykład zupy za 30 zł, ale ostatnio znajomi się skarżyli, że nad morzem zwykły jeden gofer kosztuje 16 zł. Widzieliśmy te rachunki za ryby, gdzie dwa obiady kosztowały ponad 200 zł, czy prawie 200 zł. I to wszystko to są fakty. Natomiast naprawdę nie mieszajmy tego jakby z porządkowaniem podatkowym, dlatego że ja myślę, że to jednak są ekscesy poszczególnych osób. My też nie znamy ich sytuacji. Ja absolutnie nie usprawiedliwiam takiego nabijania rachunków. Natomiast od tego są opinie w mediach społecznościowych. Mamy ogromne możliwości informowania na takie tematy. W związku z tym tego, kto chce skasować 220 zł za dwa proste dania obiadowe, to trzeba opisać w mediach społecznościowych, przypilnować, żeby to się roznosiło. Natomiast nie mieszajmy do tego pomocy dla całej branży, która jest w zupełnie innej sytuacji i rzeczywiście ma duży problem. A to, że ktoś nad morzem chce się odbić w ciągu miesiąca za to, że przez pół roku miał kłopoty z tą działalnością.
I rzuca brzydki cień na resztę branży.
Absolutnie tak, zgadzamy się. To jest bardzo zły przykład. Natomiast nie mieszajmy tego do takiego wprowadzania reguł dla całej branży.
No dobrze, to załóżmy, proszę panów, że branża zostałaby obłożona absolutnie, całkowicie tym 8% VAT-em, jako ta branża, która była bardzo poszkodowana w związku z lockdownem. No ale co dalej? Są firmy związane z turystyką i transportem, które nie mniej są poszkodowane.
No ale nie, to przepraszam.
Ustawią się w kolejce.
I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. I trzeba przeanalizować ich sytuację, sprawdzić, jaka jest ta sytuacja. Dlatego, że my powinniśmy bardzo szczegółowo patrzeć teraz na różne sfery działalności. Transport jest w sytuacji niejednorodnej, bo przypomnijmy, sytuacja jest taka, że transport towarowy, on nawet w marcu i kwietniu funkcjonował, te przewozy między krajami się odbywały. Oczywiście były dużo mniejsze, ale tu nie było zupełnego upadku. Natomiast ruch autokarowy w marcu i kwietniu spadł o 97%, tak? On praktycznie zamarł. I teraz trzeba potrafić zniuansować, komu w jaki sposób pomóc. Tutaj akurat nie ma co czynić zarzutu ZPP, że oni wystąpili w branżę gastronomiczną. ZPP to jest organizacja pracodawców, która skupia małe firmy, często o polskim kapitale. Tutaj nie ma takich, członkami ZPP nie są najwięksi gracze na rynku. W związku z tym wiadomo, że sytuacja branży gastronomicznej jest im bliska, bo to są ich członkowie. Jeżeli są inne stowarzyszenia, jest Stowarzyszenie Logistyki i Logistyków i Transportowców Polskich, jeżeli oni będą potrafili przedstawić pewien scenariusz pomocy branży, proszę bardzo, dyskutujmy o tym.
Tomasz Rakowski?
Ja jeszcze tylko delikatnie wrócę do tego pierwszego wątku. Jeżeli nad morzem lub gdziekolwiek, w jakiejkolwiek innej miejscowości ktoś proponuje tak wysokie ceny za posiłki, a z drugiej strony są ludzie, którzy chcą, są w stanie te jakby posiłki kupić po tak wysokich cenach, no to być może tak wygląda rzeczywistość tamtego miejsca w tym momencie, no bo jakby no to są prawa rynku. Ktoś chce kupić, ktoś chce sprzedać, ta cena no jest taka, a nie inna. Jeżeli byłaby za wysoka, to rzeczywiście tych klientów nie powinno być. Widocznie oni wciąż są, czyli ta cena jeszcze nie jest tą ceną zaporową.
Oj, oni chyba byli akurat ten przypadek zaskoczeni tym wszystkim.
Być może, być może ja też do końca nie znam tego przypadku, ale jeżeli jest tak, że są zaskoczeni, wtedy działają, tak jak pani powiedziała, media społecznościowe i ten lokal jakoś jest obkładany jakimś takim, powiedzmy, wykluczeniem. Natomiast co do zasady jest tak, że rzeczywiście przedsiębiorcy, jeżeli chcą po prostu wrócić na dawne tory, no to tego typu praktyki no nie są wskazane. Natomiast wszystko zależy od miejsca i od uwarunkowania. No na Kasprowym Wierchu jest jedna restauracja, jest taki totalny monopol tam i po prostu kolejki tak czy siak są. No bo
i to widać też w cenach, że tam jest monopol.
Ale to jest jakby zrozumiałe, bo to, żeby ten cały towar tam na górę dojechał, to też nie jest takie proste.
To są inne koszty, ale tutaj w tym kontekście, o którym mówimy, tych restauracji, tego, że mamy media społecznościowe, ja tak naprawdę mimo wszystko bardzo dziwię się restauratorom nad morzem, którzy tak postępują, dlatego że ja wielokrotnie mówiłem i w tej audycji, i w wielu miejscach, że tak naprawdę to lato to jest taka okazja marketingowa, którą dostała polska branża turystyczna nad morzem. Jeżeli my nie jedziemy do Włoch, nie lecimy do Grecji i tak dalej, wiadomo było, że więcej osób zjawi się nad morzem. I tutaj hotele, pensjonaty, ale też właśnie gastronomia mogła pokazać się z jak najlepszej strony, żeby budować swoją pozycję na przyszłość.
Zawalczyć o klienta.
Zawalczyć o klienta, zmienić tą opinię, bo to, że nad polskim morzem jest drogo, to my mówimy już od dekady co najmniej, tak? I teraz niestety postępowanie tych ludzi, którzy sprzedają gofra za 16 zł, albo te dwie porcje ryby za 220, to tak naprawdę to jest uderzenie w całą branżę, to jest tylko utwardzenie stereotypu, że tu jest drogo i to jest niewykorzystanie.
Zmarnowanie tej szansy.
Dokładnie, tak? To jest zmarnowanie tej szansy marketingowej.
No to teraz zmieniamy temat. Idziemy za granicę. W Brukseli dzisiaj ważny szczyt. Chodzi o pieniądze, dokładnie o podział środków z funduszu odbudowy i o budżet Unii na lata 2021-2027. Z funduszu odbudowy Polsce miałyby przypaść 64 miliardy euro. A jeśli chodzi o unijny budżet, tu trwają negocjacje. Szczyt się dziś zaczął. Te negocjacje były przerwane przez koronawirusa. Więcej będziemy wiedzieli po tym szczycie. Polska chce, by wieloletnie ramy finansowe były oparte na fundamencie silnej polityki spójności i polityki rolnej wspólnej. Opowiadamy się za wypracowaniem źródeł finansowania na poziomie europejskim. Tu proponujemy podatek od korporacji międzynarodowych korzystających ze wspólnego rynku oraz likwidację rajów podatkowych. Te dwa punkty chyba nie będą proste do wprowadzenia w ramach Unii Europejskiej. Zresztą ostatnio widzieliśmy, Apple jednak wygrał w sprawie Irlandii.
No to jest zawsze pytanie.
Bardzo dobrze ten budżet, 63 miliardy na jakby odbudowę po koronawirusie. Tak. Nawet 4, tak, ale mamy trzecie miejsce pod względem krajów w Unii. Przed nami Włochy i Hiszpania. Natomiast też trzeba pamiętać, bo to zawsze się tak mówi, że ile ta Unia nam daje, ile tych pieniędzy do nas płynie, że to jest kwota brutto i ona w ogóle nie uwzględnia tych pieniędzy, które my będziemy musieli wpłacić do unijnego budżetu na spłatę tych pożyczek, powiedzmy.
Bo my też płacimy swoje składki.
No ale część tych środków to też są pożyczki, one są dobrze oprocentowane, to znaczy nisko oprocentowane, natomiast to nie jest pomoc bezzwrotna. Granty to jest około 60% tego funduszu odbudowy i rozwoju, chociaż to jeszcze też nie jest do końca przesądzone.
No dobrze, no to w takim razie jak te pieniądze, miejmy nadzieję, że bo one nie są jeszcze przyznane tak całkowicie i na pewno, bo tutaj będą też trwały negocjacje w tej sprawie, ale jeśli, no załóżmy, nawet jeżeli około 60 miliardów euro dostaniemy, no to teraz jak spożytkować te pieniądze, żeby one pracowały dalej na to rozwój gospodarki?
Jedno zastrzeżenie. Tutaj szczególnie przy tym Funduszu Odbudowy i Rozwoju jest takie założenie, że być może część pieniędzy zostanie podzielona później. To znaczy te pieniądze już będą, wiadomo, że będą, natomiast nie będzie ostatecznych decyzji, dlatego że Komisja Europejska chce przyglądać się, jak będzie wyglądała gospodarka europejska, te skutki pandemii, jak będą wyglądały za rok, za dwa lata, za trzy lata.
I pomóc dostosowywać odpowiednio
do tego, co się dzieje. Więc to jest rozwiązanie, no można powiedzieć, że w pierwszej chwili lepiej by było, żebyśmy mieli co nasze, ale to jest sensowne rozwiązanie i tu element solidarności europejskiej gra. Po drugie, ja chciałem powiedzieć, że to jest historyczne spotkanie z innego powodu. Po raz pierwszy, i nas to może trochę martwić, trochę cieszyć, Europa Środkowo-Wschodnia nie jest pokazywana jako ten najbiedniejszy w Unii, to znaczy jako najbardziej dotknięte i wymagające najwięcej pomocy. Są pokazywane państwa na mniej więcej naszym poziomie zamożności, czyli Hiszpania i Włochy. W ogóle jak to fantastycznie brzmi, że to są kraje na naszym poziomie zamożności. Ale tak po prostu jest i tam te gospodarki okazały się znacznie słabsze niż nasza. Tak? U nas jest względnie dobrze, więc nie jesteśmy liderem tego pakietu ratunkowego. Z jednej strony mówię, to daje pewną satysfakcję. Z drugiej strony zawsze musimy gonić najlepszych, czyli Niemców i Holendrów. W jaki sposób wydawać te pieniądze? No w taki, żeby nie tylko zasypywać bieżące potrzeby, ale dawać jakieś narzędzia rozwojowe dla polskich firm, dla polskich branż. Natomiast ja generalnie uważam, że mówienie o szczegółach sposobu wydatkowania dzisiaj jest jeszcze przedwczesne.
Tomasz Rakowski.
Tak jak nazwa wskazuje, będą to pieniądze na odbudowę, na rozwój, tak więc na pewno różnego rodzaju branże dotknięte kryzysem, czy jakieś duże inwestycje, czy być może innowacje, ale tak jak pan redaktor wspomniał, no, jest pomysł na to, żeby te pieniądze rozdzielać po pewnej obserwacji, po pewnym czasie, więc ciężko tutaj wyrokować, bo no to też jest zależne po prostu od tego, co Unia Europejska, jak część tych pieniędzy Unia Europejska nam każe jakby wydawać, no bo to albo są granty, albo nisko oprocentowane pożyczki, więc tam też są ograniczenia co do tego, gdzie te pieniądze mogą być skierowane po prostu, więc... Cieszymy się z tego, że jesteśmy w tej grupie typu Włochy i Hiszpania w pewien sposób oczywiście, no bo tu warto też wspomnieć, że Włochy i Hiszpania to oni dostali tam pieniądze rzędu 170-140 miliardów euro przy naszych 64, więc różnica jest dosyć znaczna, więc tam widać, że ten kryzys z drugiej strony i problemy finansowe były o wiele, o wiele większe niż w Polsce.
No i więcej już niestety nie zdążymy dzisiaj podyskutować. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Rakowski, współwłaściciel FNX Grupy przez Skype'a, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk w studiu. Ewa Palicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Miłego weekendu.
Do usłyszenia.